Są takie chwile w życiu, kiedy w naszych głowach kłębią się różne myśli i pojawiają się pytania. Często są to pytania, które dotyczą tematów życia i śmierci. I te pytania często pojawiają się w naszych umysłach wtedy, kiedy przechodzimy przez chwilę kryzysów. Być może wtedy, kiedy idziesz do lekarza i zadajesz sobie pytanie, czekając na wyniki, ile czasu mi jeszcze zostało? I uświadamiasz sobie, że ten czas płynie szybciej niż myślałeś. A może te pytania pojawiają się w twojej głowie wtedy, kiedy stoisz na pogrzebie bliskiej sobie osoby i uświadamiasz sobie, że życie jest bardziej kruche niż myślałeś. A może w takim momencie jak teraz, kiedy zewsząd jesteśmy bombardowani wiadomościami o szerzącej się epidemii i zastanawiamy się, jaka będzie przyszłość, co dalej. I to, że te pytania w naszych głowach się pojawiają, to nie jest źle. To nie jest problem. Problem polega na tym, żeby zadać właściwe pytania. I nie tylko zadać właściwe pytania, ale też umieć znaleźć właściwe odpowiedzi. I właśnie dlatego dzisiaj sięgniemy do historii, którą zaplanowaliśmy na ten dzień wiele miesięcy temu. Historii, która mówi właśnie o życiu i śmierci. To jest jedna z tych wywrotowych historii Jezusa, która, prawdę powiedziawszy, zawsze sprawiała mi problem. Zawsze nie bardzo wiedziałem, jak ją ugryźć i co z nią zrobić. A ta historia zaczyna się tak. Był pewien bogaty człowiek. Nosił on szaty z purpury i najlepszego lnu, a na co dzień wystawnie ucztował. Przy bramie jego dworu leżał natomiast pewien porzucony żebrak. Miał na imię Łazarz i cały pokryty był wrzodami. Pragnął najeść się tym, co spadło ze stołu bogacza, tak nawet psy przychodziły, aby lizać jego wrzody. W końcu żebrak zmarł, a aniołowie przenieśli go do miejsca, gdzie mógł cieszyć się szczęściem u boku Abrahama. Bogaty człowiek również zmarł i został pochowany. A gdy w krainie umarłych doznawał udręki, podniósł oczy i zobaczył z daleka Abrahama oraz Łazarza u jego boku. Ojcze Abrahamie, zawołał, zlituj się nade mną i poślij Łazarza, aby zanurzył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mi język, gdyż cierpię w tym płomieniu. Dziecko, odpowiedział Abraham, przypomnij sobie, że swoje dobro odebrałeś za życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty cierpisz. Oto dziwna historia. Wydaje się być prosta. Oto mamy bogatego człowieka, który jest bardzo bogaty i żyje dostatnio. I mamy też żebraka o imieniu Łazarz, który leży u bramy jego domu. Jeden i drugi umiera. Łazarz trafia do miejsca szczęśliwości u boku Abrahama, a bogacz trafia do miejsca cierpienia, do krainy umarłych. I kiedy próbuje odkryć, dlaczego się tam znalazł, Abraham mówi mu, wziąłeś dobre życie, powodziłeś za życia, więc całe swoje dobro odebrałeś za życia, a teraz dlatego cierpisz. A on cierpiał za życia, dlatego teraz jest szczęśliwy. I prawdę powiedziawszy, ja zawsze miałem problem z tą historią. Bo czy to znaczy, że Bóg nie lubi bogatych? Jeden z moich przyjaciół jest człowiekiem, który ma taki talent, że czegokolwiek się nie dotknie, to zamienia się w złoto i przynosi dochody. I któregoś razu powiedział mi, wiesz, kiedy czytam Biblię, to czasami czuję się winny z tego powodu, że zarabiam lepiej niż inni. Czuję się winny z tego powodu, że lepiej mi się powodzi, bo mam wrażenie, że to jest źle być zamożnym człowiekiem. Że Bóg nie lubi bogatych, a woli biednych. I prawdę powiedziawszy, gdyby się nad tym zastanowić, to może jest w tym wiele racji, bo przecież sam Jezus nazwał biednych szczęśliwymi, błogosławionymi. Powiedział, że uboga wdowa, która wrzuciła swój wdowi grosz w świątyni na ofiarę, że da więcej niż wszyscy bogacze, którzy tam przychodzili. Stwierdził też, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A bogatemu młodzieńcowi kazał rozdać wszystko, co miał i dać ubogim. A więc, czy to tak jest, że Bóg faktycznie nie lubi bogatych, a woli biednych? Kiedy szukamy odpowiedzi na to pytanie i jeszcze inne dobre pytania, które kryją się w tej historii, to najpierw musimy uświadomić sobie fakt, że ta historia to jest przypowieść. I Jezus nie wymyślił przypowieści, bo tak naprawdę rabini, izraelscy mędrcy opowiadali przypowieści od wieków. Ale Jezus bardzo lubił opowiadać przypowieści i to były jego wywrotowe historie, ponieważ on, opowiadając te przypowieści, te historie, wywracał nasz sposób myślenia na temat Boga, świata, życia i tego, kim jesteśmy. I w tych historiach często odwoływał się do obrazów z życia codziennego, takich zwykłych, prostych obrazów. Jak na przykład ten, że był bogacz i był żebrak. Takie jest życie. Ale często też w tych swoich historiach odwoływał się do innych historii, które ludzie sobie opowiadali w jego czasach. I tak niektórzy bibliści twierdzą, że właśnie w czasach Jezusa często opowiadają historie o krainie umarłych i o krainie szczęśliwości, gdzie gospodarzem był Abraham i to on wszystkich witał i zapraszał i to on decydował o czyimś losie. To trochę tak jak w naszej kulturze opowiadamy sobie historię o świętym Piotrze, który wita ludzi u bram nieba. Więc gdyby Jezus być może opowiadał tę historię w naszych czasach, to użyłby postaci właśnie świętego Piotra, który witał u bram nieba. I być może jego historia brzmiałaby tak. U bram nieba zjawił się pewien pastor, który co niedzielę wygłaszał kazania. I znalazł się też pewien kierowca autobusu, który nigdy do kościoła nie chodził. Przyszedł święty Piotr, otworzył swoje księgi i patrzy, a potem otwiera drzwi i zaprasza kierowcę, a pastora odprawia z kwitkiem, z niczym. Zdziwiony pastor pyta się, no ale dlaczego ja nie mogę tam wejść? Przecież ja co niedzielę wygłaszałem kazania, a on nawet do kościoła nie chodził. A co święty Piotr mówi, no masz rację, ale jak ty głosiłeś swoje kazania, to wszyscy spali. A kiedy on prowadził autobus, to wszyscy się modlili. I ta historia, ona działa trochę jak przypowieść, ponieważ zawiera pewien element zaskoczenia. Kiedy ją słyszymy i słyszymy, że pastor staje u bram nieba, to myślimy sobie, no pastor, kto ale pastor, no to ten pewnie ma szansę się dostać. A okazuje się, że niekoniecznie, że wręcz przeciwnie. I tak było też w historii, którą opowiedział Jezus. Kiedy Jezus opowiedział, że był pewien bogaty człowiek, to ludzie, którzy tę historię słyszeli, pomyśleli sobie, a, bogaty człowiek, a więc to dobry człowiek, to człowiek, który cieszy się błogosławieństwem od Boga, bo sobie na nie zasłużył. Na pewno musi być pobożny. On zasługuje na to, aby wejść do nieba. A ten bogaty człowiek, był wręcz nieprzyzwoicie bogaty. Bo czytamy, że ubierał się w purpurę, a więc chodził ubrany, tak jak królowie chodzą ubrani. Jego szaty były wykonane z najdelikatniejszego lnu. I to były jego spodnie szaty, a więc ktoś powiedział nawet, że jego bielizna była luksusowa. A do tego on nie jadał. On ucztował każdego dnia. I te uczty były tak niesamowite, że każdy chciał tam być. Tak ucztował, że nawet nie zauważył, że kilkanaście metrów od jego stołu, za progiem jego domu, leży żebrak. A żebrak to już zupełnie inna historia. Bo żebrak nie miał nic. Żył z tego, co ludzie mu dadzą. I ten żebrak na imię miał Łazarz. I to jest ważne, ponieważ to jest jedyna przypowieść w Nowym Testamencie, gdzie któraś z postaci ma imię. A Łazarz znaczy tyle, co Bóg pomaga. W jego przypadku to brzmiało jak kiepski żart albo kpina. Ludzie przechodzili i patrzyli na Łazarza i myśleli sobie, Łazarz, Bóg pomaga. No jeśli tak ci Bóg pomaga, to lepiej radzić sobie samemu albo być ateistą. Bo Łazarz nic nie miał. Prawdopodobnie był tak chory, że nie mógł nawet chodzić, ponieważ tekst mówi, że on leżał przy bramie porzucony. A więc ktoś go tam przyniósł do tej bramy i podrzucił, aby ktoś inny dał mu jakieś odpadki jedzenia i dał mu coś do jedzenia, żeby mógł przetrwać i nie umarł z głodu. I Łazarz też na to liczył, że dostanie jakieś odpadki jedzenia, coś, co spada ze stołu bogacza. Może te kawałki chleba, których wykorzystywano w czasie uczty, żeby wytrzeć ręce, a potem rzucano je pod stół. To było tak naprawdę jedzenie dla psów, takie psie jedzenie. I on właśnie liczył na to, że ktoś da mu tego psiego jedzenia, żeby mógł się chociaż trochę posilić. Do tego jeszcze Łazarz wyglądał straszliwie, bo był pokryty cały wrzodami. I nie tylko to straszliwie wyglądało, ale zgodnie z prawem on był nieczysty. A więc ludzie patrzyli na niego i widzieli nie tylko biedaka, o którym Bóg zapomniał, chociaż nazywa się Bóg pomaga, ale widzieli kogoś, kto jest grzesznikiem, bo jest nieczysty. I w jego przypadku tak naprawdę to zwierzęta miały więcej współczucia dla niego niż ludzie, ponieważ psy przychodziły i lizały jego rany. Co w tych, którzy na niego patrzyli, budziło jeszcze większy wstręt i obrzydzenie, ponieważ w tamtych czasach psów nie udomawiano, nie oswajano. One żyły w stanie półdzikim albo dzikim. Co więcej też, psy uważano za zwierzęta nieczyste. A więc oto leży nieczysty człowiek, którego nieczyste zwierzęta, któremu nieczyste zwierzęta liżą rany. Gdybyś wtedy ludzi zapytał, którzy słuchali tej historii, który z nich trafi do nieba, to z jednej strony widzieli bogacza, któremu Bóg błogosławi. I na pewno musi być dobry i pobożny. A z drugiej strony widzieli człowieka, którego imię było kpiną. Bóg pomaga, ewidentnie Bóg o nim zapomniał. Który jest biedakiem, żebrakiem, jest schorowany, a do tego jest nieczysty. I nieczyste zwierzęta go dotykają. Ale tak to już jest, że śmierć wszystko weryfikuje. I któregoś razu umarł Łazarz. Kiedy patrzymy w nasz tekst, to ten tekst nie wspomina nic o pogrzebie. Zgodnie z prawem powinien być pochowany tego samego dnia przed zachodem słońca. Ale być może tak było, że po prostu jego ciało wzięli i wyrzucili gdzieś za miasto i porzucili za murami. Ale czytamy o tym, że kiedy Łazarz umarł, to aniołowie zanieśli go do krainy szczęścia u boku Abrahama. Tak się złożyło, że w tym samym czasie umarł też bogaty człowiek. Kiedy on umarł, czytamy o tym, że był pochowany, a więc był pogrzeb i pewnie z wielką pompą i z całym dostojeństwem został pochowany, ale on trafił do krainy umarłych, gdzie cierpiał męki. I te męki były tak wielkie, że w jakimś momencie prosi Abrahama, mówi, poślij Łazarza, aby chociaż zmoczył palec i zwilżył mu język, bo tak bardzo cierpię. I wtedy Abraham mówi mu, to jest niemożliwe, ponieważ pomiędzy wami a nami rozciąga się przepaść, nie można przejść z jednej strony na drugą, więc to jest niemożliwe. A wtedy też wypowiada te bardzo dziwne i zaskakujące słowa. I mówi, dziecko, odpowiedział Abraham, przypomnij sobie, że swoje dobro odebrałeś za życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty cierpisz. Czy to znaczy, że to jest tak, że kiedy mi się powodzi za życia, to po śmierci będę cierpiał? A jeśli cierpię za życia, to po śmierci będę szczęśliwy? Bo jeśli to zdanie jest prawdziwe, to większość z nas ma problem. Ponieważ zgodnie ze statystykami, jeżeli masz ubranie na sobie, a jeszcze ubranie w swojej szafie, jeżeli masz jedzenie na dzisiaj, a jeszcze dodatkowo jedzenie w lodówce, jeżeli masz drobniaki w kieszeni, w portfelu i jeszcze dodatkowo pieniądze w banku, plus dach nad głową, to masz więcej niż 75% ludności świata. A to znaczy, że większość z nas odebrała swoje dobro już za życia. Co więcej, te słowa zdają się być wręcz niesprawiedliwe. Bo przecież doskonale wiemy, że nie wszyscy biedni ludzie są dobrzy. Są biedni ludzie, którzy są chciwi, zawistni, zazdrośni. Są biedacy, którzy są po prostu leniwi, nie chce im się pracować i są biedni, ponieważ nic nie robią i sami wpakowali się w tarapaty. Podjęli całe mnóstwo złych decyzji. A więc czy to znaczy, że Bóg faktycznie nie lubi bogatych, a woli biednych? Jednak kiedy się uważnie wsłuchujemy w te słowa Jezusa, w kontekście całej tej historii, tego co powiedział, to odkrywamy, że tutaj problem w tej historii nie polega na tym, czy ktoś jest bogaty, czy biedny i ile ma. Ale sercem problemu w tej historii jest problem z sercem człowieka. I problem polega na tym, jak definiujemy swoją tożsamość. I co uważamy za swoje największe dobro? Ponieważ to, co jest ważne w tej historii, a to jest właśnie jedyna historia w Nowym Testamencie, jedyna przypowieść, gdzie postać ma imię, że Łazarz, i to było jego imię, nazywał się Łazarz, a to imię znaczyło tyle, co Bóg pomaga. I w Biblii imię to jest coś więcej niż etykietka, ale imię opisuje człowieka, jego charakter, jego osobowość, jego przekonania, jego wartości. A więc mamy żebraka, który nie ma tak naprawdę nic, jest biedakiem, nie ma żadnych dóbr, ale świadomość tego, że jest Bóg, który pomaga, jest jego największym dobrem, jego największym skarbem. I to jest jego tożsamość. Kiedy na niego wołano Łazarz, to za każdym razem przypominano, Bóg pomaga. Taka była jego tożsamość, tym był. A z drugiej strony mamy drugą postać tej historii, postać, która nie ma imienia w tej historii. Ten bogaty człowiek po prostu jest bogatym człowiekiem. I to jest jego imię, to jest jego tożsamość, to jest to wszystko, kim on jest, jest po prostu bogatym człowiekiem. To jest jego największe dobro, to jest cel jego życia i cel jego istnienia. Po to istnieje. A więc ta historia tak naprawdę konfrontuje nas z dobrym i najważniejszym pytaniem. Kim jesteś i co jest twoim największym dobrem? Wielu ludzi na to pytanie, kim jesteś, odpowiedziałoby, jestem matką, jestem mężem, jestem nauczycielką, hydraulikiem, księgową, wdowcem, emerytem. I to są wszystko dobre tożsamości. Ale jeśli to jest cała moja tożsamość, to wszystko, kim jestem, jeśli to jest cel, cały cel mojego istnienia, jeśli to jest całe moje dobro w życiu, które mam, to to dobro wystarczy tylko tutaj i teraz, a nie wystarczy do wieczności. Nie doprowadzi mnie do wieczności. Ojciec Damian usłyszał kiedyś straszliwe wieści o losach trędowatych, którzy mieszkali na wyspie Molokaj. Był tak przejęty tymi informacjami o tym, w jakim stanie, w jakich warunkach żyją ci ludzie, zapomniani przez wszystkich, że postanowił zamieszkać pośród nich, im pomóc i im służyć. Więc przeprowadził się na wyspę Molokaj i tam przez wiele lat im służył i pomagał tak, jak potrafił. Aż któregoś razu, kiedy robił sobie herbatę i nalewał gorącą wodę, wrzącą wodę do kubka, niechcący wylał tą wodę na swoją stopę i uświadomił sobie, że nie czuje żadnego bólu. Więc wylał jeszcze raz i stwierdził, że faktycznie nic nie czuje. On doskonale wiedział, co to znaczy. I swoje niedzielne kazanie rozpoczął słowami: my trędowaci, bo to stał się jednym z nich. Ale chociaż tak powiedział, my trędowaci, i sam siebie nazwał trędowatym, aby powiedzieć im, że jest jednym z nich, to, co ciągle im powtarzał, to fakt. Wy nie jesteście trędowaci. Wy jesteście tylko ludźmi chorymi na trąd, cierpiącymi na trąd. Choroba nie jest tym, kim jesteście, nie jest waszą tożsamością. Kiedy pisałem swój doktorat, to w jakimś momencie podjąłem ważną dla mnie osobiście decyzję. A mianowicie postanowiłem, że moja tożsamość nigdy nie będzie owinięta wokół mojego tytułu naukowego. To znaczy, że jeśli z jakiegoś powodu nie uda mi się tego tytułu zdobyć, nie obronię swojej pracy, nie zdam egzaminu, to nie będzie znaczyło, że jestem nieudacznikiem, gorszym niż inni. Ale z drugiej strony, jeśli ten tytuł zdobędę, to nie znaczy, że jestem lepszy niż inni i bardziej wartościowy, że jestem kimś lepszym. Ponieważ to jest tylko tytuł, to nie jest to, kim jestem, to nie jest moja tożsamość, to nie jest moje największe dobro, to nie jest cel mojego istnienia. I właśnie na tym polegał problem tego bogatego człowieka. On nie do końca rozumiał, na czym polega jego tożsamość i co jest jego dobrem. Ale jego problem też był jeszcze głębszy, bo on nie bardzo wiedział, kogo słuchać i co z tym, co ma robić. Kiedy uświadomił sobie, że jego sytuacja jest beznadziejna i pożałowania godna, zaczął myśleć o swojej rodzinie, o swoich najbliższych. I wtedy zwrócił się do Abrahama i powiedział tak. Wtedy bogaty powiedział: proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech tam złoży świadectwo, aby chociaż oni nie trafili do tego miejsca udręki. Abraham na to: mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, nie przestał prosić bogaty. Jeżeli pójdzie do nich ktoś z umarłych, opamiętają się. Wtedy Abraham powiedział: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie dadzą się przekonać. Oto ten człowiek, wiedząc, że sam jest w beznadziejnej sytuacji i że jemu już nie można pomóc, zaczyna myśleć o swojej rodzinie i mówi do Abrahama: poślij Łazarza do moich braci, aby ich ostrzec. Ale Abraham mówi coś bardzo ważnego. Mówi: mają Mojżesza i proroków, czyli mają prawo Starego Testamentu i mają proroków. A to znaczy, że to wszystko, co jest potrzebne do tego, aby nie trafić do tego miejsca cierpienia i aby być zbawionym, jest napisane w Bożym Słowie, w prawie i prorokach. A to znaczy, że ten człowiek trafił tam, gdzie trafił, ponieważ nie słuchał prawa i proroków. A gdyby słuchał, to by dowiedział się, że zarówno prawo, jak i prorocy mówili o tym, że Bóg jest miłosierny, że Bóg troszczy się o biednych, o zapomnianych, o ubogich, o chorych i słabych. I ten Bóg, który troszczy się, bo jest troskliwy, oczekuje tej samej troski od swojego ludu, aby jego lud także troszczył się o tych, którzy znaleźli się na marginesie życia. I to była część przymierza Boga z jego ludem, że jego lud miał okazywać troskę właśnie biednym. Ale bogaty człowiek tego nie robił. Nigdy nie zdobył się na to, aby wstać od swojego stołu i przejść tych kilkanaście kroków do swojej bramy, aby dać trochę jedzenia Łazarzowi. A nawet teraz, kiedy znalazł się po tej drugiej stronie, jego nastawienie się nie zmieniło. Czy zauważyliśmy w tej historii, że chociaż zna Łazarza po imieniu, wie kim on jest, to on z nim nie rozmawia? On rozmawia z Abrahamem. Mówi: Abrahamie, poślij Łazarza, aby przyniósł mi trochę wody, poślij go do moich braci. Tak naprawdę traktuje go jako chłopca na posyłki. Jego nastawienie się nie zmieniło. Nawet po drugiej stronie. Abraham mu odmawia, a on nalega. Mówi: Abrahamie, gdyby ktoś z umarłych przyszedł, pewnie dadzą się przekonać. Posłuchają. Ale Jezus, który opowiadał tę historię, doskonale wiedział, że to tak nie działa. Jezus w czasie swojej ziemskiej służby wskrzesił kilka osób. Ludzie to widzieli, ale niekoniecznie w Niego uwierzyli. A w końcu w jakimś momencie sam Jezus zmartwychwstał i ogłosił światu: oto jestem, pokonałem śmierć. I ludzi to też nie przekonało, też w Niego nie uwierzyli. Dlatego właśnie Abraham mówi: mają Boże Słowo, mają Mojżesza i proroków, bo wszystko, czego potrzeba, znajdujemy właśnie tam. A więc okazuje się, że problem bogatego człowieka nie polegał na tym, że był bogaty. Bo kiedy się nad tym zastanowić, to Abraham też był bogaty. Był zamożnym człowiekiem. A Jezus chwilę wcześniej opowiedział inną przypowieść o tym, że wszystko, co mamy, powinniśmy używać dla dobra innych ludzi. A faryzeusze, którzy go słuchali, o których Łukasz mówi, że kochali pieniądze, byli dosłownie srebrolubni, kpili z niego. I właśnie dlatego Jezus opowiedział tę drugą przypowieść o Łazarzu i bogaczu, aby pokazać, gdzie kończą ci, których jedynym dobrem jest to, co mają i których jedyną tożsamością jest to, co posiadają. A to dobro może wystarczyć tutaj, po tej stronie, ale nie wystarczy w wieczności. Ani nie pomoże nam znaleźć się w wieczności. I chociaż ta historia nie jest opisem tego, jak wygląda niebo i piekło, że jest przepaść po środku i tak dalej, tam jest Abraham, który zarządza, to pokazuje nam, że decyzje, które podejmujemy tutaj, po tej stronie, mają wpływ na wieczność. I że tam już nie ma czasu i miejsca i okazji na zmianę. A też ta historia pokazuje nam to, że to, czego potrzebujemy do zmiany znajdujemy w Bożym Słowie. I my wiemy, co zrobić. I ona konfrontuje nas z tymi najważniejszymi pytaniami. Kim jesteś? I co jest twoim największym życiowym dobrem? A kiedy się w tę historię wsłuchuję, to odkrywam, że jeśli nie chcesz przegapić dobra wiecznego, to Bóg musi stać się twoim największym dobrem. A wtedy zaczniesz używać swoich dóbr dla dobra innych. Ojciec Damian tak właśnie wyglądał jak na zdjęciu kilka tygodni przed swoją śmiercią. Trochę jak Łazarz, cały we wrzodach. Kiedy umarł, pochowano go na wyspie Molokaj, wśród tych, którym służył. Ale niespełna 50 lat po jego śmierci król Belgii Leopold III wydał polecenie, aby jego ciało sprowadzić z powrotem do Holandii i pochować go w Leuven, w miasteczku uniwersyteckim niedaleko wioski, w której się urodził. Mieszkańcy wyspy Molokaj byli zasmuceni i przerażeni tą perspektywą, że mieliby utracić swojego przyjaciela. Więc prosili króla, aby zmienił decyzję, ale król był nieugięty i z królem trudno wygrać. Więc oni poprosili go: królu, pozwól nam pochować na naszej wyspie jego prawą rękę. Daj nam jego prawą rękę. Król patrzył na nich zdziwiony i mówi: to dziwna prośba, czemu prawą rękę? A oni mówią: bo to jest ta ręka, którą on nas dotykał. Nas, trędowatych. A okazuje się, że dotykając ich chorych ciał, aby okazać im współczucie, on nie tylko dotykał ich chorych ciał, ale dotykał ich serc. I to zmieniło ich na zawsze. Bo tak to właśnie jest, że kiedy Bóg jest moim największym dobrem, to się chce tym dobrem dzielić z innymi. A więc jeżeli nie chcesz przegapić dobra wiecznego, to Bóg musi stać się twoim największym dobrem. A wtedy zaczniesz używać swoich dóbr dla dobra innych. I bez względu na to, jak trudne twoje życie może być, to kiedy pewnego dnia staniesz przed Bogiem, odkryjesz, co to naprawdę znaczy, że Bóg pomaga.